Dziękuję. Zbór w Giżycku jest szczególny. Nie dlatego, że znam pastora i jesteśmy w relacjach dobrych, ale także, chociaż Tadeusz czasami ode mnie ucieka, to jednak dzięki niemu, temu, że puszcza kazania stąd na internecie, niektórzy ludzie do mnie dzwonią, słyszeliśmy twoje kazanie, chcemy, żebyś przyjechał do nas, bo Giżycko umieściło to na swojej stronie. Także Tadeusz, i tobie dziękuję. Giżycko też jest miejscem, gdzie są cenni ludzie, którzy mnie zawsze tu dobrze przyjmują i dlatego z tęsknotą, czy z radością wracam, tu mam tęsknotę w sercu, ponieważ jesteście szczególnymi ludźmi. Drodzy, ja jestem w takiej trasie troszeczkę i zanim będę czytał słowo, chciałbym wam z wami się podzielić rzeczami, które się nauczyłem po drodze, a one to myślę, że są gdzieś takie zgodne z tym, co będę wam trochę głosił. Pierwsza rzecz, Andrzej Krzyżunówek, pastor z Molnowa, powiedział mi, kiedyś na nabożeństwo do nich przyjechała taka kobieta z Warszawy i mówi, ja jestem z takiego żywego kościoła i jestem taka pełna inspiracji i jak będę się zachowywać trochę inaczej niż wy wszyscy, to się nie zdziwcie. A pastor jej powiedział, my jesteśmy wolnymi ludźmi, możesz się zachowywać jak chcesz, tylko zwróć uwagę albo pamiętaj o tym, żebyś nie wstydziła się drugi raz do nas przyjechać. Tak mi się to podobało po prostu. Niektórzy ludzie myślą, że taka wolność daje im wszelkie możliwości, ale po prostu czasami zostawiają plamę po sobie. I drugą rzecz, którą się tam w Mrągowie dowiedziałem i którą znałem, ale jakoś tak usłyszałem w inny sposób, powiedział, wielu ludzi dzisiaj potrzebuje pomocy, wielu ludzi dzisiaj potrzebuje łaski, a ja się nauczyłem, tak mi powiedział pastor, że kiedy człowiek czegoś od Boga chce, musi być zdeterminowany. To nie wystarczy tylko chcieć, to trzeba determinacji. Kiedy człowiek ma determinację, to wtedy przychodzisz i to się dzieje. I to też mnie tak podniosło. Ale kiedy byłem w Mikołajkach, skończyliśmy nabożeństwo, usługiwałem jeszcze trochę proroczo ludziom, rozmawialiśmy. I kiedy wyszliśmy już przed budynek, mają piękną salę, byłem wdzięczny Bogu za to, że mogłem tam być. Jedna z siostra do mnie podchodzi i mówi, bracie, dziękuję, że byłeś, ale tak naprawdę to jutro będziemy mieli dobry dzień. I ja tak myślę sobie, mówię, no to dobrze, ale coś co się wydarzy jutro, że dzisiaj nie było tak dobrze, a jutro będzie dobrze. A ona mówi do mnie, bo od jakiegoś czasu nauczyliśmy się, czy zrozumieliśmy, że człowiek nie umie z dystansem patrzeć na siebie i na swoje sprawy. Więc kiedy przekazujesz nam słowo prorocze, czy ty, czy ktoś inny, to my nie jesteśmy w stanie, my jako my, każdy z osobna do niego tak logicznie dobrze podejść. Więc zrobiliśmy coś takiego, że zbieramy się na drugi dzień i dzielimy się tym, kto co dostał i rozsądzamy to razem. I ludzie z dystansu mówią, popatrz, a to jest to. I myśmy tego nie widzieli wcześniej. I jak ktoś pokaże, a później ktoś doradzi, jak zastosować, żeby zadziałało. I mówi, wiesz bracie, jaki to jest dobry dzień? Mówi, a to jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ człowiek ma taką ułomność, że jest trochę egoistyczny. Czy chce, czy nie chce, jest egoistyczny. I ja myślę, że ja też jestem egoistyczny. Nie chcę, ale zdarza się. I kiedy człowiek egoistyczny jest, to myśli o sobie, że on jest naj. Albo jeżeli usłyszy słowo Bóg cię błogosławi, no to raczej myśli bardziej niż innych. Tak? I powiedziała mi ta siostra, kiedy Bóg powiedział, użyję ciebie, a usłyszałam w czasie tego rozsądzania, że Bóg chce użyć innych też, to moja pokora wzrosła. Bo tak już pycha weszła, mnie Bóg użyje, a ci inni to tacy nie do końca użyteczni. Tak? I powiem wam, że byłem tym zbudowany. Bo faktycznie tak jest, że proroctwa trzeba rozsądzać i Bóg, który jest dobry i bogaty w miłosierdzie, każdego z nas podnosi do góry. Każdego z nas zachęca i pokazuje, co jest w naszych sercach jeszcze niewydobyte. I mówimy tu o dobrych rzeczach, tak? Więc czasami wydaje się, mówi na wyrost, jeszcze tego nie widać, ale chce wydobyć to z ciebie. Ale człowiek myśli, że jak Bóg mówi, że to masz, to on już to umie używać, albo że to jest wydobyte. Jeszcze nie wydobyte. To jest jak ten tulipan, to jest ta cebuleczka, tak? A tak a propos tulipana, to mój znajomy mówił tak. Jak on tulipan, to ona stokrotka. I mi się to też bardzo podobało. I stałem się takim tulipanem, tulę moją żonę, a ona wtedy stokrotka. I dostaję 100 razy tyle i to jest rewelacja. Drodzy, będziemy czytać Słowo Boże. Bardzo ważne słowo, myślę. Słowo, które wymaga od was pewnej odpowiedzialności i wiary, tak? Czyli ja wierzę, że przez proklamację słowa jest coś uwolnione, ale Kościół jest odpowiedzialny, nie tylko starsi, ale Kościół jest odpowiedzialny, żeby wierzyć, żeby coś z tym zrobić. 30 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Będziemy czytać od 27 wersetu do końca rozdziału. Strona 37. Odpowiedział mu Laban. Jeśli znalazł łaskę u ciebie, zostań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławił mi przez wzgląd na ciebie. Potem rzekł, podaj mi wysokość zapłaty swojej, a dam ci ją. I odpowiedział mu, ty wiesz, jak ci służyłem i jaki był dobytek twój dzięki mnie, bo niewiele było tego, co miałeś, zanim ja przyszedłem. A rozmnożyło się obficie i błogosławił ci Pan za każdym krokiem moim. Kiedyż więc mam zacząć dbać o własny dom? A ten rzekł, cóż wtedy mam ci dać? Odpowiedział Jakub, nic mi nie dasz, ale jeśli uczynisz to, co powiem, będę nadal pas i strzegł trzody twojej. Obejdę dziś wszystkie trzody twoje i oddzielę z nich wszystkie jagnięta cynkowane i łaciate i wszystkie jagnięta czarne między owcami oraz koźlęta łaciate i cynkowane między kozami. To będzie moja zapłata. Po jakimś czasie okaże się uczciwość moja, gdy przyjdzie sam sprawdzić zapłatę moją. Wszystko, co nie będzie cętkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, niech będzie uważane za skradzione przeze mnie. Wtedy rzekł Laban, niech będzie według słowa Twego. I oddzielił tego dnia kozły pręgowate i łaciate i wszystkie kozy cętkowane i łaciate i wszystkie, na których było coś białego i wszystkie jagnięta czarne między owcami i oddał je swoim synom. I wyznaczył odległość 3 dni drogi między sobą a Jakubem, Jakub zaś pasł resztę czody Labana. Wtedy Jakub wziął świeże pręty z topoli białej i z drzewa migdałowego i z platanów i powycinał w ich korze paski, tak, że na prętach ukazały się białe pręgi. Pręty, które obłupał z kory, ustawił przed owcami w żłobach i w korytach z wodą, gdzie owce przychodziły pić i parzyły się, gdy przychodziły pić. Trzody parzyły się więc, patrząc na pręty i rodziły swoje młode, pręgowate, cynkowane i łaciate. Jakub oddzielał więc jagnięta, a inne owce odłączał od pręgowatych i wszystkich czarnych w trzodzie Labana i tak przygotował sobie osobne stada, których nie przyłączył do trzód Labana. Ponadto ilekroć silne owce się parzyły, kładł Jakub pręty przed owcami w koryta, aby się parzyły przed prętami. Lecz gdy owce były słabe, nie kładł ich. Dlatego Laban miał słabe, a Jakub silne. Tak to mąż ów wzbogacił się ogromnie, miał liczne trzody, miał niewolnice i niewolników, wielbłądy i osły do tego miejsca. Pamiętacie Jakuba? Jakub uciekał z domu przed Ezawem. Wziął błogosławieństwo, był zdeterminowany. To był człowiek zdeterminowany być błogosławionym. On już kiedy był w łonie matki walczył. Miał determinację. To nie był człowiek, któremu jak go wygoniłeś drzwiami, to on sobie poszedł łaski bez, tak? Nie. To był człowiek, który starał się. To tędy. To jest człowiek, który miał inspirację. Nie rezygnował. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych, tak? Pastor z Mikołajek mówi, kiedy nie mogliśmy dostać dotacji, bo nie mieliśmy wymogów prawnych, tak chodziłem, że gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzeni czy coś tam innego i wtedy uzyskaliśmy... Wszyscy mówili, że niemożliwe, a ja dostałem. Tak? Ale walczył, tak? Mówi, ile razy wchodziłem tędy i tamtędy i zabiegałem, i mówiłem, i tłumaczyłem. Ponieważ jest możliwe. Bo Biblia mówi, że kto pragnie, tak? Jakub więc pragnie, bo to człowiek zdeterminowany. Ale ponieważ w tym swoim zdeterminowaniu nie zawsze był poprawny, gdzieś się rozpychał łokciami, gdzieś trochę nadużył, Bóg go musiał przytemperować. Więc był u Labana. A Laban go oszukiwał. Z drugiej strony Bóg też chciał wypróbować, czy pokazać Jakubowi, co to znaczy być stałym, wiernym. Biblia mówi, że przez wiarę i przez naszą wytrwałość zyskujemy, tak? Osiągamy, zwyciężamy, zachowujemy życie. Więc mu chciał pokazać, co to znaczy być oszukiwanym, a jednak wytrwać. Nie mieć goryczy, nie odejść, nie machnąć ręką. Jakub trwał. Ale przyszedł czas, kiedy mu urodziły się dzieci, a Laban go ciągle oszukiwał. Mówi do Labana, wypuść mnie. Już mam żony, mam dzieci, służyłem ci, odrobiłem za żony, trochę dłużej pracowałem jeszcze dla ciebie, już muszę zadbać o swój dom, bo przecież nic nie mam. I wtedy, i to jest pierwsza rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Laban wyznał mu i powiedział, ja poznałem, że przez ciebie mam błogosławieństwo. Chociaż cię oszukiwałem, chociaż z tobą źle postępowałem, to jednak ja rozpoznałem, że jeżeli ty jesteś, to jestem błogosławiony. Wydawałoby się, że nie widział, a widział, tak? Więc po pierwsze, jesteście błogosławieni tam, gdzie jesteście, tak? Jako Kościół w tym mieście. I chociaż może różnie was w tym mieście postrzegają, to chcę wam powiedzieć, macie wpływ na to miasto i macie taki ogrom błogosławieństwa dla tego miasta, ponieważ jesteście z Bogiem. Tak jak Laban, czy Jakub był z Bogiem, tak? Ponieważ zawarliście z Bogiem przymierze, spotkaliście się z Nim, i ze względu na to przymierze Bóg was błogosławi. Kiedyś w księdze Ezechiela czytamy takie słowo, które mówi, a kiedy pójdziesz do jakiegoś miasta na wygnaniu, nie swojego miasta, miasta, w którym jesteś w niewoli, to módl się o powodzenie tego miasta, bo od powodzenia tego miasta zależy twoje powodzenie, tak? I oni to robili, byli błogosławieni, tak? A później, kiedy wyszli z niewoli, to wyszli przecież nie z pustymi rękami, ale król otworzył skarbiec, im dał jeszcze do złota. I powiedział, lasy królewskie stoją otworem i możecie czerpać z drewna, ze środków, z budulca. Kochani, miasto widzi wasze błogosławieństwo. Ale przyszedł czas, żeby coś z tego i Kościół miał, tak? Więc Jakub mówi, no ale ja muszę się zatroszczyć o swoje. I wtedy Laban do niego mówi, powiedz, jaką ci mam dać zapłatę. I to jest to trudne miejsce. Jaką ci dać zapłatę? I wtedy Jakub mógł postawić mu cenę. I Laban zdeterminowany, bo wiedział, że może stracić, bo wiedział, co miał zanim Jakub przyszedł i co się stało, kiedy Jakub przyszedł. Zresztą Jakub dalej mówi do swoich żon, oszukiwał mnie, zmienił zapłatę moją, ale wszystko, co było, to było marne, kiedy przyszedłem. Mało i marne. Od kiedy przyszedłem, ma dużo i dobre, tak? Więc mógł postawić mu wysoką cenę. Ale Jakub wcześniej już chodził z Bogiem. On znał swojego Boga. On nie był łasy na jakąś zapłatę. Jakub chciał od Boga. To jedna rzecz. Druga rzecz, Jakub nie chciał się uzależniać od człowieka i nie chciał powiedzieć, żeby ktośkolwiek o nim powiedział, dzięki mnie się wzbogaciłeś. Zresztą Abraham taki sam był, pamiętacie? Powiedział, kiedy mu chcieli ludzie Sodomy i Gomory, kiedy ich uratował, powiedzieli mu, weź to, co odzyskałeś, weź sobie. A on mówi, nie. A później powiecie, że Abraham wzbogacił się, dlatego że mu daliśmy. Mój Bóg mnie będzie błogosławił. Ja dzięki Bogu będę bogaty. I oddał im wszystkie pieniądze, wszystkie bydło, wszystkie mienie. Taką wiarę, wiecie? Ja bym chciał mieć taką wiarę. Tak się ucieszyłem, jak kiedyś byłem na konferencji w Warszawie i Sharon Stone powiedziała, łamie dzisiaj nad wami ducha ubóstwa. Wiecie? Wiecie, co to jest duch ubóstwa? Człowiek łasy jest na każdą zapłatę. Za złotówkę to krowę do Warszawy będzie pędził, moja mama mówiła. To jest człowiek żyjący pod duchem ubóstwa. Ale kiedy wyzwalasz się z tego, kiedy Bóg cię uwalnia, zaczynasz widzieć Boga, który ma dla ciebie duże rzeczy i cię nie zapomina. I ma dla ciebie łaskę. Więc Jakub powiedział, nie chcę twoich pieniędzy. Nie chcę twojej zapłaty. Ja uwierzyłem mojemu Bogu. Ale zanim to powiedział, to trwał w społeczności i w modlitwie. Wiecie, znam człowieka młodego, który przyjął chrzest, ale skończył 18 lat też, tak? I mówi ciągle, jestem młody. Rozmawiał ze mną. Jestem młody, bracie. Jak mam to zrobić, bo jeszcze mi się chce żyć? Ja mówię, ty jesteś świadomy, nawróciłeś się, przyjąłeś chrzest. A ja byłem wychowany w rodzinie katolickiej. Kiedy przyprowadzono mi ładną dziewczynę, nogi po pachy. I powiedzieli, ona jest chętna i nikt nie będzie wiedział. Powiedziałem, to nie jest dla mnie. I wyszedłem z internatu, to było na wakacjach, mieliśmy praktyki. Wyszedłem z internatu, chodziłem do wieczora, powiedziałem, nie wrócę tam. Nie pozwolę sobie na takie rzeczy. Kiedy byłem na oazie z ministrantami, byłem ministrantem i kiedy koledzy szli zapalić sobie papieroska, mówili, chodź z nami. Powiedziałem, ale przecież my służymy przy ołtarzu, jako katolik. Ja powiedziałem, co ty, my księdzu wino podpijamy, on myśli, że to paruje. Nie tylko palimy, ale jeszcze tam mu... Powiedziałem, ale to jest nieuczciwe. Czy to jest nieuczciwe. Tak zostałem wychowany. I powiedziałem do tego człowieka, ty świadomie oddajesz swoje życie Bogu. Ja wtedy Boga tylko ze słyszenia wiedziałem. A ty świadomie oddajesz swoje życie Bogu. I ty masz teraz dylemat, bo jesteś młody, bo masz hormony, a ja wierzę, że jeżeli człowiek się modli, to hormony wracają do normy. Tak? Nie muszą uszami wychodzić. Ja to wierzę. Tylko kwestia, czy ty Bogu zaufasz. Wiecie, jaką Bóg mu dał łaskę? Nagle zadzwonił do niego pastor i powiedział, chcę, żebyś prowadził młodzież i coś tam jeszcze. Ten człowiek w to wszedł. A dzisiaj pastor mu powiedział, musisz poczekać. I on mówi, co się dzieje? A powiedział, widzisz? Pastorzy nie są głupi. Czasami wyglądają, że się nie znają. Ale oni znają swojego Boga i wiedzą, i on wie, że ty w duchowości swojej gdzieś nie nadążasz. Więc gdyby cię dalej faworyzował, to by cię zepsuł. Musi cię ograniczyć. To nie jest zły człowiek. On wie, co robi. Więc lepiej pilnuj Bożych spraw. Trwaj w Bogu. Znaj swojego Boga. A przyjdzie obfitość do twojego życia. Przyjdzie nie tylko obfitość w naturze, ale przyjdzie w duchowym błogosławieństwie i wtedy będziesz się modlił i będziesz trwał i różne rzeczy mogą cię spotkać, tak? Dobre rzeczy. Niedawno moja znajoma powiedziała, czy można się modlić, była w ciąży. Czy może, dopiero zaszła w ciąży. Nie wiem, dopiero dowiedziała się, że jest w ciąży. Ile to jest? 3 tygodnie, 4, nie wiem, kiedy się poznaje. Już dawno dzieci nie miała. I mówi, módl się, bracie, żeby dziecko się zdrowo urodziło. Mówi, a co ty taka jesteś przestraszona? Przecież Bóg jest dobry. A ona mówi, wiesz co, kiedyś tak nie myślałam, ale niedawno byłam w szpitalu i widziałam down, coś tam jeszcze, wady genetyczne. Ja akurat nie w takim szpitalu była. I mówi, zrozumiałam, że to nie jest takie proste. Jak człowiek siedzi w domu, to myśli, że ludzie nieszczęść nie mają. Ale jak się tam pójdzie, to widać, że to nie jest takie proste. Że niektórzy z radością oczekują dziecka i niestety mają problem. I później serce boli, muszą się gdzieś tam w coś angażować. A ja zrozumiałem, że kiedy trwam w Bogu, mój najmłodszy syn miał wadę genetyczną przewodu pokarmowego. I lekarze nie umieli sobie z tym poradzić i Bóg go uzdrowił. Wiecie, trwaliśmy w Bogu. Zanim się urodził, szukaliśmy Boga. Nie wtedy, kiedy już wybito na alarm, tak? Kiedy wyrok przyszedł do naszego życia. Ale wtedy, kiedy było dobrze, myśmy trwali przy Bogu. Chcieliśmy znać swojego Boga, znać Jego wolę, znać Jego serce. I kiedy był problem, myśmy płakali przed Bogiem. Mówili, Boże, będziemy Ci służyć niezależnie od wszystkiego, ale nie pozwól, żeby nasze oczy oglądały nasze dziecko w nieszczęściu. Nie pozwól. Chcemy, żeby przyszło błogosławieństwo do jego życia. Nie przyszło uzdrowienie natychmiast, ale przyszło. On jest super zdrowy. Drodzy, Jakub tak chodził z Bogiem. Miał takie przekonanie, że nie jest zależny od człowieka. Miał przekonanie, że jego życie i jego dobro zależy od Boga. Bo kiedy człowiek chce od człowieka, to zawsze dostaje minimum. A kiedy bierze od Boga, to dostaje maksimum. Więc ja nie chcę już syndromu ubóstwa, tak? Bóg mnie z tego wyzwolił. I dlatego Jakub mówi, nie chcę twojej zapłaty. Nie chcę, ale zróbmy to tak. Oddzielimy teraz wszystkie pręgowane, takie innokolorowe, jakkolwiek, z białymi, czarnymi plamami i niech twoi synowie na 3 dni drogi zabiorą to stado. Przy mnie zostaną stada jednokolorowe. I jak się będą rodzić centkowane, pręgowane i łaciate, to będzie moje. Z tych jednokolorowych. Ja znam genetykę. Ja wiem, że to jest możliwe, ale to jest od czasu do czasu. Może się coś zdarzyć, tak? Od czasu do czasu. Drodzy, bo są cechy dominujące, które czasem no, trudno ustępują, nawet przy mieszaniu cech. I Laban się ucieszył. Mówi, głupi Jakub, tak? Teraz mam go w garści. On się związał słowem. On mi coś ślubował. A Jakub poszedł na 3 dni drogi i modlił się. I co to spowodowało? Odwracamy kartkę dalej. 31 rozdział. Czytamy od 8 wersetu. Od 10. Wtedy bowiem, gdy owce się parzyły, podniosłem oczy i widziałem przez sen, że oto samce, które pokrywały owce, były pręgowate, centkowane i łaciate. I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie, Jakubie. A ja odpowiedziałem, oto ja. A on zaś rzekł, podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są pręgowate, centkowane i łaciate. Widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swojej rodzinnej ziemi. Popatrzcie, on modlił się i nawet śnił o tym. Bóg do niego w nocy przychodził i on widział, jak mocne samce pokrywają mocne owce i wtedy rodzą się pręgowane, centkowane, łaciate. Rewelacja. Więc padł na pomysł, zrobił coś. On nie czekał, tylko nie modlił się, ale pomyślał, co ja mogę zrobić? I zrobił coś, może nie do końca logiczne, ale dobre. Wziął pręty, ponacinał korę i kiedy parzyły silne samce, przychodziły do silnych owiec, on kładł te pręty przed nimi i one tak patrzyły, że gdzieś to duchowo zadziałało, bo genetycznie nie mogło zadziałać. Duchowo zadziałało i rodziły się właśnie takie potomstwo, tak? Rodziło się takie potomstwo. Ale kiedy przychodziło słabe, to on zabierał te pręty. Więc rodziło się tak, jak genetyka mówi. I Bóg pokazał, że jest ponad wszelkimi prawami genetycznymi, naturalnymi, jakimikolwiek. I oto Jakuba stado się powiększało i było silne, a stado Labana było słabe. A to, które było 3 dni drogi dalej, było też słabe. Dlaczego? Bo nie było błogosławieństwa tam. Nie było Jakuba. Drodzy, kiedy tak modliłem się o wasz Kościół, jeszcze dzisiaj rano się modliłem, bo to jest odpowiedzialne słowo, ja wiem, że prorok odpowiada za to, co mówi, a to nie jest takie sobie kazanie, to jest słowo dla was, więc Bóg mi powiedział tak, oni potrzebowali cudu. Pewne rzeczy wydawały się pozamykane i niemożliwe i że zaczęli chodzić w koło. Mają powodzenie. No nie macie powodzenia, Jakub też miał powodzenie. Miał 2 żony, tak? Nawet dostał jeszcze 2 nałożnice w związku z rywalizacją między żonami. Urodziło mu się sporo dzieci, nawet Rachela urodziła Józefa już. Był zadowolony. Czyli było błogosławieństwo. To nie było tak, że on nie miał błogosławieństwa. Rodzina mu się powiększała i zbór się powiększa, tak? No ale to nie jest na tą miarę, co powinno być. Ja wiem, że za wszystko mamy być Bogu wdzięczni i że powinniśmy dziękować za każdą nawróconą osobę, za każde serce, które zaczyna płonąć i tak dalej, ale wiecie, ja się nauczyłem w moim życiu z Bogiem takiego działania. Dziękuję za to, co mam i pragnę więcej. Nie ma we mnie goryczy albo narzekania, Boże, mało, tak? Nie, Boże, dziękuję Ci za to, co mam, za to, że mi błogosławisz, ale ja chcę więcej. Ja oczekuję, ja pragnę. Jakub chciał więcej. I Bóg mu to więcej dał. Bóg mu to więcej dał. Ja sobie tak wczoraj sobie kombinowałem, kiedy tak leżałem, nie mogłem jeszcze usnąć, rozmyślałem, sobie pomyślałem, a gdyby tak wziąć projekt budowy, tak? W czasie modlitwy, kiedy tam się będą owce parzyły, i położyć. Niech się zrealizuje. Tak? Niech nie tylko to będzie możliwe, czyli to będzie sprzedane, a tam zaczęte, ale niech na to też przyjdą pieniądze, no bo rozumiecie? Może to głupie, ale jakoś tak sobie to wymyśliłem, że można takie rzeczy robić, bo Jakub takie rzeczy robił. On był praktyczny facet. On nie tylko czekał, nie tylko dumał, nie tylko modlił się, nie tylko był taki rozmarzony. To było dobre, to był początek, ale on coś zrobił. On selekcjonował, kiedy on obserwował stado i kiedy w stadzie pojawiały się, czy ze stada przychodziły w takim popędzie płciowym, kiedy to był czas rui, czyli rozmnażania, to on wiedział, którym owcom co dać, co pokazać. Jak zainicjować ich wiarę, jak wzbudzić dobre potomstwo. To był człowiek praktyczny. Drodzy, więc Bóg pokazuje mi, że wy już doszliście do takiego miejsca wiary, że nie będziecie się godzić na byle co. Nie będziecie się uzależniać od człowieka, od pewnych układów. Teraz Bóg chce pokazać swój cud. I dzisiaj Bóg rano mi powiedział, kiedy się modliłem, wstałem o 6 rano, zamiast odpoczywać, to się budzę o 6 rano, się modlę. Kiedy się modliłem o 6 rano, Bóg mi powiedział, zobaczą cud. I byłem zafascynowany. Kiedy Zosia mnie wołała na śniadanie, dużo nastawiała na stole, nie mogłem jeść, bo taki byłem poruszony, aż mnie żołądek bolał. Po prostu zobaczą cud. Wiecie, jakie to przeżycie? Zobaczą cud. Ja wiedziałem, że to nie chodzi o taki cud, że komuś noga odrośnie. To jest duży cud. Ale ja nie na taką miarę cudu oczekuję. To ma być cud większy, który zadziwi wszystkich. Cud, który poruszy, który zmieni duchową rzeczywistość, który spowoduje, że nagle na Jakuba przyjdzie takie błogosławieństwo, że Laban będzie stał w zadziwieniu. On był w zadziwieniu do tej pory, bo widział błogosławieństwo, które przez Jakuba spływało na niego. Ale teraz ma być zadziwiony, widząc, że błogosławieństwo spływa na Jakuba. Że chociaż może nazywa się, wiecie, Jakub znaczy oszust, tak? To Bóg za chwilę zmienił imię Jakuba na Izrael, tak? Mowa o księciu. Drodzy, więc Bóg dokonuje przemiany. Coś robi w waszym życiu. I wiecie co dalej? Że tak pójdę dalej troszeczkę? Kiedy Jakub przychodzi już do Betelu prawie, odchodząc od Labana, Bóg mu się okazuje. Ukazuje i Bóg znowu z nim rozmawia. Ale Jakub mówi, wejdź tam, gdzie złożyłeś przymierze, tam, gdzie postawiłeś stelę, pomnik i go namaściłeś. Ale Jakub wiedział, że są w jego otoczeniu ludzie, którzy jeszcze nie do końca są w porządku. Że mają bożki domowe. Do tej pory z nimi jakoś tam sobie radzono, tak? Miał bożki domowe, mieli bożki domowe. Jakub wykopał dziurę, dół w ziemi, powiedział wszystkie bożki domowe tu. Tam, gdzie Bóg mi się ukazał, tam, gdzie Bóg ze mną rozmawiał, tam, gdzie zawarłem z Bogiem przymierze, nie może wejść nic nieczystego. Ja chcę, żeby tam do tej pory Bóg wam tolerował pewne rzeczy, błogosławił na was, nawet jak mieliście bożki domowe, ale wołaliście, więc was wysłuchiwał. Ale w tej chwili Bóg żąda czegoś więcej. Wszyscy wyrzucili bożki domowe. Wiecie, że nawet jego umiłowana żona Rachela zabrała Labanowi bożki domowe i też miała bożki domowe. Więc wyrzucili to, zakopał to i weszli do miejsca błogosławieństwa, rewelacja. Kochani, oto Bóg powołał was, żebyście byli Jakubem. Zmienia wasze imię na Izrael, tak? Daje wam zwyciężyć Nie dlatego, że Bóg jest słaby, Jakub walczył z aniołem i wygrał. Nie dlatego, że anioł był słaby, tylko że dlatego, że Bóg wyznaczył mu pewną granicę trudności, on musiał ją pokonać. Pokonał, wygrał, tak? I powinien powiedzieć, z Bogiem walczyłem, wygrałem i żyję. Ukani, ale też dostał taką nagrodę. Ja jestem zadziwiony. Słuchajcie, ja jestem weterynarzem. Ja wiem, jak się rozmnażają owce. To trzeba lat. Jakub służył za swoje żony 14 lat po 7. U Labana był 20 lat, 6 lat pracy, tak? Żeby zyskać. A miał tak duże stada, że podzielił je na 3 części. Jestem zadziwiony. Rozumiecie? Wielbłądy to nie mają 2 razy w roku miotu, tak? Skąd on miał tyle stad? Jak Bóg musiał go błogosławić, że on miał aż tyle zwierząt? Musiał mieć tyle obsługi, że miał niewolników i niewolnice, czyli tak mu Bóg błogosławił. Czasami czytamy, nie zastanawiamy się, nie liczymy, ale jak ja sobie obliczyłem, to po prostu powiedziałem, to jest po ludzku niemożliwe. To musiało być nadnaturalne. Bóg to robił. Te owce były plenne. Normalnie owca ma 1, 2, a tamte pewnie po 4, 5. Tak się rodziły. I były silne. I nie było ułomnych. Bo Bóg zaplanował błogosławić. Wiecie? Więc taki przyszedł czas. Przyszedł czas, żeby Jakub chciał wolności. Dosyć już bycia u Labana, tak? Zew wolności. Boże, powołałeś mnie. Coś we mnie się stało. Ja teraz już wiem, że to jest moment wyjścia. Ja wiem, że już nie mogę być w tym miejscu. I tak a propos tego widzenia siostry, to sobie tak słuchałem i kobieta inaczej trochę interpretuje, mężczyzna troszeczkę inaczej. Ja sobie pomyślałem o czymś innym. Tą cebulkę się przesadza. Co roku, czy?
Nie,
co jakiś czas. A my czasami jak zapuścimy korzenie w jednym miejscu, przyzwyczajimy się do jednej rzeczy, to trwamy w tym, tak? Więc trzeba czasami nas wyrwać i pastor przychodzi, nas wyrywa i przesadza w drugie miejsce. Nie może daleko, ale w drugie miejsce. I musi się uczyć nowych zasad, mieć zgodę z tamtą roślinką i z tą roślinką, jeszcze z inną roślinką, tak? Bo tam nie było w tamtym miejscu. A teraz masz inne roślinki koło siebie. I dlatego, bo człowiek jak się znudzi, to mu głupoty do głowy przychodzą. Dlatego Bóg czasami tak namiesza, tak? I nagle jesteśmy pobudzeni. I nagle przychodzi błogosławieństwo. Drodzy, Jakub postanowił wyjść. Wiedział, że nie będzie łatwe. Że Laban go nie będzie chciał puścić. Kiedy już odszedł po kryjomu, to Laban go ścigał, tak? I chciał go zabić. To nie tak, że on go chciał tylko nastraszyć. Ale Bóg spotkał się z Labanem i powiedział, jutro się spotka z Jakubem, ale uważaj, jak z nim rozmawiasz. Nie tylko, co robisz. Nawet uważaj, jak ty z nim rozmawiasz, bo ja jestem po jego stronie. I Laban przyszedł i mówi, wszystko jest moje. I te córki, te kobiety są moje, bo to moje córki. I te wnuki są moje, bo to dzieci moich córek. Wszystko jest moje, ale ja ci to daję. Taki był łaskawy. I mówię, już nie będę się z tobą kłócił, bo w nocy przyszedł do mnie Bóg i mi powiedział, żebym z tobą ostrożnie rozmawiał. I żeby mnie nie kusiło, to postawimy teraz pomnik tutaj, znosimy kamieni, postawimy pomnik i kiedy ja będę szedł do ciebie, koło tego pomnika, to wspomnę na przymierze, i nie będę szedł do ciebie w złych zamiarach. A kiedy będziesz szedł ty do mnie, to również koło tego pomnika zostawimy wszystkie urazy, tak? Wiecie? Bóg dbał o Jakuba. Nie tylko w tamtym momencie, kiedy rozmnażał jego stada, ale patrzył w przyszłość i zabezpieczał jego bezpieczeństwo. Nikt go nie mógł dotknąć. Taki był błogosławiony. Drodzy, ponieważ Bóg jest dobry. I widział wasze starania i wytężanie się. I wszystkie rzeczy, które przechodziliście i których może nie rozumieliście, tak? Ja na przykład cieszę się, że wasz pastor był w władzach miasta. Człowiek, który pewnych rzeczy doświadcza, ma pewną praktykę, rozumie pewne rzeczy. Ja na przykład pewnych rzeczy nie rozumiem. Nie trzeba tego uczyć, tak? Ale ktoś już doświadczył czegoś i myślę, że Bóg to robił nie po to, żeby komuś podnieść tylko godność, ale po to, że kiedy przyjdą rzeczy teraz, które mają przejść, to żeby człowiek mógł się w tym dobrze poruszać, tak? Żeby znał prawo, żeby wiedział, jakie są procedury, żeby wiedział, jak się zachować, żeby wiedział, gdzie uderzyć, skąd wziąć, tak? Czasami nie rozumiemy i oceniamy ludzi za szybko, a Biblia mówi, nie sądźcie z pozoru, tak? Jak mamy sądzić? Sprawiedliwie. A co znaczy sądzić sprawiedliwie? Nikodem mówi, nie ma w naszym narodzie takiego zwyczaju i takiego prawa, żeby osądzać nie wysłuchawszy. Wysłuchawszy to znaczy nie tylko posłuchać, żeby przeleciało, tylko siąść i to rozważyć, w to wejrzeć, roztrząsnąć, tak? Zbadać za i przeciw. Drodzy, to jest zbadać. To jest sprawiedliwie. Więc kiedy tak robimy, to wtedy nagle wiele rzeczy staje się bardziej prostych. Bardziej prostych. Zadzwoniła do mnie niedawno kobieta i zaczynam dzwonić z potrzebą do mnie, tak? Ja jej coś odpowiedziałem, byłem zajęty, więc może nie za uprzejmie odpowiedziałem, nic złego, ale może nie było takiej tkliwości w moim, jak to, nie wiem, co ona oczekiwała, że wszyscy się tak użalą, nie wiem. W każdym razie się oburzyła na mnie. I ja się trochę obruszyłem, to ona dzwoni do mnie z potrzebą, zajmuje mi czas. Ileś czasu zajmuje tą rozmowę, mam 5 minut, ona 15 już rozmawia, tak? I ja byłem zajęty. I ona jeszcze do mnie ma jakieś pretensje. I skończyliśmy rozmowę, zacząłem się modlić. Mówi, Boże, zabierz złość mojego serca, bo mnie obruszyła. Ja po prostu się zdenerwowałem. Ja nie chcę chodzić w zdenerwowaniu. I Bóg mi nic nie powiedział. Ale zrozumiałem, dlaczego ona była obruszona. Bo weszła w okres menopauzy. Bóg mi to... Ja wiedziałem, że ona po prostu sama ze sobą nie może sobie dać rady. Mój syn, kiedy wszedł w okres pokwitania, powiedział, tato, nie kłóć się ze mną. Nie gadaj do mnie. Ja mówię, ale jesteś moim synem. Ja muszę z tobą porozmawiać. On mówi, tato, ja sam ze sobą rady nie mogę dać. Daj mi spokój. Jak ja się uspokoję, to ja za 2-3 dni do ciebie przyjdę, pogadamy. Ale teraz ja sam ze sobą nie mogę sobie dać rady. Chcesz, żebyśmy się pokłócili? Ja więc zostawiłem go. I leżał taki wpaczony w sufit. Bolało mnie serce, modliłem się o niego, ale co ja miałem zrobić? On musiał pewne rzeczy uporządkować. Czy Bóg musiał go uspokoić? Te hormony gdzieś musiały tam... Myślałem, może żywienie mu zmienię, nie wiem. Więc kiedy weszła w ten okres, wtedy zelżało mi coś zupełnie. I sobie pomyślałem, to ja muszę z nią inaczej rozmawiać. Ja muszę ważyć słowa. Ja nie mogę się sprzeciwiać. Ja zupełnie inaczej będę musiał rozmawiać, ponieważ ona ma sama ze sobą problem, tak? Ja ją znam, to nie jest zła kobieta. I ona nigdy taka nie była, ale teraz ona mi nie mówiła, czy weszła w ten okres, czy... Tylko ja takiej rzeczy nie pytałem nawet. Ale ja wiem, że tak jest. Rozumiecie? Błogosławieństwo. Drodzy, kiedy przyszedł czas łaski, to dobrze jest go wykorzystać. Więc wracając do tekstu, pragnienie, determinacja, cel. Kiedy ten cel został wyznaczony? Ano w momencie, kiedy Jakub modlił się tam w Betelu, tak? Bóg stanął na szczycie drabiny i mu mówił, zawieram z tobą przymierze, będę cię błogosławił, cię rozmnożę i w tobie będą błogosławione narody i wszystko, co obiecałem twojemu ojcu i praojcu, będę dawał w tobie i to będzie spełnienie. Jakub miał do czego się odnieść, on miał dobrą linię genetyczną, on miał dobrych przewodników wiary, on na nich patrzył i mówił Bóg Abrahama, Bóg Izaaka mojego ojca. A później, ponieważ Jakub taki był, inni mówili Bóg Jakuba. Tak? I stąd jest powiedzenie Bóg Abrahama, Izaaka i Bóg Jakuba. Więc ja chciałbym, życzę wam, żeby mówili Bóg zboru w Giżycku. Tak? A to się mówi tylko wtedy, kiedy zbór ma taki wymiar i taką wiarę, jak Jakub miał. Tak? Tylko wtedy, bo jeżeli tylko tak się toczymy z dnia na dzień, jeżeli tylko żyjemy wygodnie, to nie powiedzą tak. Wielu ludzi słyszało dobrą naukę o Bogu, a Bóg chce przez zbór w Giżycku pokazać, że jest Bogiem cudów i żyje. Że to nie tylko dobra atmosfera na nabożeństwie, dzięki Bogu za dobre uwielbienie, będzie jeszcze lepsze, ale że Bóg się będzie przechadzał. że po prostu nie będziemy chcieli stąd wyjść. Niedawno ktoś mi mówił, byliśmy na nabożeństwie, po nabożeństwie rozmawiamy i wreszcie pastor powiedział, słuchajcie, idźcie sobie do domu. I jeszcze chwileczkę. I pastor mówi, za godzinę przychodzi, mówi, idźcie sobie już do domu. A oni nie chcieli odejść. Rozumiecie? Będzie nam tu dobrze. Po prostu, bo to jest święte miejsce. W świętym miejscu człowiek się czuje dobrze, tak? Drodzy, Bóg wtedy Jakubowi dał cel. Kiedy ja się nawróciłem, ja słyszałem, jak Bóg do mnie mówił fizycznie, ale Bóg do mnie mówił o nawróceniu, Bóg do mnie mówił o tym, że mnie przyjął, tak? Że nie mam się oglądać do tyłu. Ale wewnątrz Bóg dał mi wizję, do czego mam zdążać. W momencie, kiedy oddałem swoje życie Bogu, to Bóg dał mi coś, co diabeł nie mógł nigdy wyrwać. Starał się, ale nie mógł. Wizję, powołanie, namaszczenie. Ja z tym brzemieniem chodzę cały czas. I chcę wam powiedzieć, to jest miłe brzemię. Może nie jest zawsze łatwe, ale to jest miłe brzemię. I kiedy przychodzi wątpliwość, odwołuję się do tego miejsca. Wchodzę w moje serce i mówię, tam to jest, Bóg to włożył. Ja to cenię, ja to mam. Więc Jakub miał to powołanie. I w momencie, kiedy już wydawało się 20 lat wyrwanych z życiorysu, tak? Najpierw go szukali, później go szukali, nawet żonę mu dali nie taką, jak chciał. Brat nastaje na jego życie i ciągle tam mówi, jak mój ojciec umrze, to ja cię po prostu tam. Jakub mógł się załamać. Ale w pewnym momencie ani strach przed bratem, ani strach przed Labanem nie miałem nad nim, ani to, że nie miał jeszcze wielkiego, po prostu wstał i powiedział, chcę wyjść. Mam pragnienie, bo to jest czas mojego rozrostu. To jest czas, kiedy Bóg chce nazwać się Bogiem Jakuba. To jest czas, kiedy przychodzi przeze mnie potężne błogosławieństwo, ale na pewno nie w ziemi Labana. Muszę wejść do ziemi błogosławieństwa. Więc wziął, pamiętając na rzeczy, które Bóg włożył do waszego serca. Ja myślę, że kiedy zbór w Giżycku powstawał, Bóg włożył wam pragnienie. I ono żyje. I ono nie umarło. I diabeł nie zabrał go. I nie był w stanie zabrać. Bo to pragnienie jest, tak? I ono będzie. Bóg powołuje ludzi, którzy może gdzieś tam kiedyś zbłądzili, ale Bóg włożył w ich serce pragnienie. I Bóg mówi im dzisiaj, nie zrezygnowałem z was.
Amen. Tak jest.
Powołuję to na nowo. Odkrywam to powołanie. Stań w miejscu Jakuba. Stań w miejscu powołania, namaszczenia. Więc Jakub powiedział do Labana, chcę wyjść. Jakub mówi, a Laban z pustymi rękami? Jakub mówi, ja modlę się do mojego Boga. Ja wiem, że mój Bóg mnie z pustymi rękami nie puści. I żebyś zobaczył cud, nie chcę twojego. Zobaczysz cud. Z białych owiec będą się rodzić cętkowane łaciate, tak? Laban mówi, to jest niemożliwe, to jest możliwe. I Jakub wyszedł, mając potężne stada, mocnych owiec, tak? Pamiętacie Domosa Szakariana? Taki byczek stał byle jaki w rogu. Ale jemu się świecił. Kiedy przyszedł kupić, to mu mówili, ale to marne pieniądze, chłopie. Do takiego stada, jak ty masz, to trzeba takiego byczka no, za kupę kasy. A on mówi, nie, ten mi się podoba. Później wszyscy chcieli takiego. Tak? Bo Bóg go tak pobłogosławił. Jak ten byczek krył, to rodziły się takie owce, że, krowy, że dawały takie mleko, że szok. Powiedzieli, jak chłopie się poznałeś na tym? Po prostu się modliłem. Tak. Bo Bóg taki jest. I wiecie, jestem cały podniecony tym. Przychodzi czas wyjścia. Już nie będzie to ten sam zbór. Wiecie, po tym nabożeństwie to już nie będzie ten sam zbór. Nie dlatego, że ja głosiłem. Dlatego, że Bóg wyznaczył czas. Bo to Bóg jest Bogiem czasu, tak? Bóg wyznacza czas. I oto teraz będzie was pragnienie pójścia do przodu. Będzie was pragnienie zdobywania Bożego namaszczenia. Zyskania tego, co obiecane. Ilu z was, już pomijając zbór, straciło swoją wizję? Ilu z was? Ile kobiet już straciło nadzieję, że kiedykolwiek wyjdą za mąż, albo że urodzą dziecko, albo że cokolwiek, tak? Ilu mężczyzn, którzy są bez pracy, straciło nadzieję na jakąkolwiek pracę? Ile? A dzisiaj Bóg mówi, włożyłem coś w twoje serce. Włożyłem coś w twoje serce. Kiedy Bóg mnie zwolnił z mojej pracy, powiedziałem: Boże, mam zdrowe ręce i chcę pracować i chcę zarabiać i nie jestem dziadem. A Bóg mówił: kupuj darmo. I to prorokowała nade mną moja żona. Jak pastor powiedział, kobieta lubi stabilność. I żadnej stabilności, bo ja nie miałem pracy. Nie miałem z czego żyć. Ona prorokowała nade mną: kupuj darmo. Powiedziałem: Boże, ja nie wiem, jak to robić. Bóg po prostu powiedział: zaufaj mi. Nie będziesz głodny ani jednego dnia, a twoje dzieci nie będą nagie. I nie były nagie i nie byłem głodny. Wiecie? Po prostu ja znam mojego Boga. Bóg czynił cud za cudem. Cud za cudem. Kiedy tylko westchnąłem: Boże, tamten samochód mi się już psuł. Na gaz go przerobiłem, a to nie zawsze szczęśliwa opcja. Powypalały mi się zawory. Samochód stracił moc, a później przestał palić. I powiedziałem: Boże, ja muszę jeździć. To jest dla mnie narzędzie pracy. Podreperowałem samochód, włożyłem w niego kupę pieniędzy i tak nie jeździł tak, jak trzeba. Pojechałem do jednego miejsca i przychodzi do mnie kobieta i mówi: wiesz co, nie mogę żyć. Bóg powiedział mi, że mam ci dać samochód, ale musisz zapłacić, bo nie mam pieniędzy. Musisz zapłacić, sprowadzimy ci samochód. I sprowadzili mi ten samochód, którym jeżdżę. Anglika, przełożyli mi go za darmo, zapłaciłem tylko tyle, ile kosztował w Anglii. Widzicie? Zapłaciłem za niego niedużo. Mam super samochód. W największych mrozach przychodziłem na dotyk. Jestem Bogu wdzięczny. Po prostu rewelacja. I Bóg mówił: przychodź, kupuj darmo, tak? I kupuję. Bóg wiedział, że nie byłoby mnie stać. Ale Bóg wiedział, że potrzebuje, tak? Drodzy, dostałem więcej, jak prosiłem. Bo Bóg taki jest. I On dzisiaj przyszedł do was, żeby was pobudzić. Może ktoś cię inaczej widzi. Może robisz błędy. Ale Bóg zna twoje serce. Myślicie, że Jakub był bez błędów? Nie na darmo go oszustem nazwali, tak? Ale Bóg patrzył na jego serce. Jeszcze jedną rzecz tak to powiem. Wiecie, ile razy czytam Biblię, porusza mnie sprawa Lewiego. Lewi było to plemię, które... Czy zanim było plemię, to był władca, który nazywał się Lewi. Syn Jakuba. On z Symeonem wybili całe miasto za zhańbienie Diny. Pamiętacie? I Jakub był przerażony tym, co oni zrobili. Powiedzieli: niech moja dusza nie ma upodobania w Lewim. I niech ludzie od niego stronią. Przeklął go. I Lewi był pod tym jarzmem długie lata. Aż wreszcie Mojżesz szedł na górę, a oni na dole ulali cielca. I Mojżesz schodzi z góry i mówi: kto za mną i kto za Bogiem? Kto przyszedł? Lewi. I co się stało? Ten przeklęty Lewi służył przy ołtarzu i z Lewiego pochodzą kapłani. Najlepsze plemię w Izraelu. Rewelacja. Ponieważ byli wierni, złamali moc przekleństwa. Nie użalili się nad sobą, nie powiedzieli: teraz to już nie mamy szansy, bo patriarcha powiedział, tak? Ale on tylko coś chciał pobudzić, tak? Ja chcę wam powiedzieć, to jest dla mnie rewelacja. Ja kiedy to czytam, to kiedy cokolwiek w moim życiu się dzieje nie tak, wracam do tego miejsca, mówię: chcę być jak Lewi, staję za Bogiem. Staję za Kościołem. Staję za Bożym ludem. Będę wierny. Łamię moc przekleństwa. Nie tylko słowami, jak to niektórzy robią. Ja robię to praktycznie. Ja podlegam Bogu. Ja podlegam starszym. Ja się poddaję. Ja jestem pokorny. I mam błogosławieństwo. I jestem kapłanem. I służę Bogu. I jest namaszczenie. Drodzy, jesteście w nowym zupełnie miejscu. Oto zostało wypowiedziane nad wami słowo, które będzie żyć i będzie się rozwijać. Ja to słowo biorę, ja z tym słowem będę jeździł i będę przeżywał to słowo, ponieważ w moim sercu jest pragnienie, żeby Kościół w Polsce miał pełno takich zborów jak zbór w Giżycku. Zborów, które mają wizję. Zborów, które są jak Jakub ekspansyjni, którzy biorą prosto od Boga, którzy już nie ufają tylko człowiekowi, ale którzy z Boga biorą, tak? I którzy do Labana mówią, nie musisz nam płacić, my weźmiemy od Boga. Ale Bóg wziął od Labana. Tak? Pomnożył to. Ubogacił to. Ukochani, pobudza was dzisiaj do wiary. Diabeł przychodzi po to, żeby nas zniechęcić. A Bóg przyszedł, żeby nas podnieść. I ja to biorę. I ja w to wchodzę. I ja wierzę, drodzy, może zrobicie remont tej sali, ale ja wierzę, że wybudujecie wkrótce duży obiekt. I że będą na to pieniądze, i że Kościół nie będzie tonął w długach, i że hipoteka nie będzie nie wiadomo na ile lat, tak? Że nie zostawicie długów dla swoich następców, że Kościół zademonstruje, że będzie obfitość. Bo Bóg postanowił was błogosławić. Niech ten przykład, popatrzcie, Bóg nie robi źle, tak? Bóg jest, planowo robi. Macie tu okręgowego prezbitera, nie tylko pastora, okręgowego prezbitera, tak? Okręgowy prezbiter ma pod sobą cały rejon. To skąd ma się rozchodzić błogosławieństwo? Tak? Z miejsca, gdzie jest namaszczony. Nie tylko lokalnie, ale więcej. Ja tak wierzę. Już dawno ludzie to rozpoznali. Wierzący ludzie to rozpoznali. Już od wielu pastorów słyszałem, że rozpoznali tą prawidłowość, że Bóg tak działa. Niektórzy może by powiedzieli, zazdrościmy, jakbyśmy też tak chcieli. A ja się cieszę. Moja babcia nauczyła mnie jednego. Powiedziała mi tak, synu, kiedy widzisz, że Bóg innych błogosławi, to wiedz, że skoro miał dla nich, to ma dla ciebie. Tak? Że Bóg ma więcej, jak rozdał. Że Bóg jest obfity, hojny. Więc się ciesz i dziękuj Bogu, bo Bóg chce wdzięcznego serca. Jak widzę, że Bóg kogoś błogosławi, to ja jestem radosny. Jeżeli inni dochodzą do autorytetu, powiedziałem, Boże, dobrze, że to są mądrzy ludzie. Że to są ludzie właściwi na swoich stanowiskach. Że to po prostu nie wybrałeś takiego, przepraszam, ciecia, ale że wybrałeś człowieka, który ma wpływ. Który wie, co robić. Który nie tylko jest mądry po ludzku, ale słucha ciebie i ma za sobą świadectwo owoców Bożego działania. Ukochani, będzie więc Bóg wam objawiał. Będzie do was przychodził, będzie was pomnażał, ponieważ we snach będziecie to widzieć. We snach. Kiedy ja mam w nocy sny prorocze, wstaję rano i albo moja żona wstaje i zbiera się do pracy, mówi, wiesz co, oka dzisiaj nie zrobię, ale ci powiem, bo mi się śniło. No chciałbym, żeby oko zrobiła, bo lubię, jak moja żona jest ładna. Znaczy ona jest ładna, ale jak oko nie zrobi, ale jak oko zrobi, jest jeszcze ładniejsza. Co lubię. Ale wolę, żeby mi opowiedziała sen. Śniło mi się. Bóg będzie błogosławił. Albo śniło mi się, że tamten kościół będzie błogosławiony. I wstajemy rano. Ona wychodzi do pracy. Ja się modlę. Dzwonimy później do siebie. Pragniemy błogosławieństwa dla kościoła. Kochani, czas się modlić. Czas powiedzieć na to amen. Amen. Na koniec powiem takie świadectwo. Będziemy się modlić. Byłem w jednym zborze, jedna siostra do nas podchodzi po nabożeństwie w czasie modlitwy, kiedy modliliśmy się o ludzi, ona mówi, ja to tak o słowo prorocze nie bardzo. Możecie mi przekazać, ale ja mam takie problemy z kręgosłupem, że ja nawet czasami chodzić, stać nie mogę, siedzieć nie mogę, a mam taką pracę, że muszę się ruszać. Ręce mi drętwieją, coś jeszcze. I ja tak pomyślałem sobie, to może nie ten adres, bo ja to prorokować bardziej. Ale powiedziałem, dobrze, będziemy się modlić. Z taką wiarą, jaką mam, się o ciebie pomodlimy. Włożyliśmy na nią ręce, zaczęliśmy się modlić i zaczęliśmy proklamować. Ogłaszamy Boże zwycięstwo w twoim życiu. Ogłaszamy twoje zdrowie. A ona, kiedy skończyliśmy się modlić, i ona mówi, tak jej wyrwało się, mówi, ona, biorę. I ona się tak cofnęła. Za 2 tygodnie dzwoni. Mówi, jestem kompletnie zdrowa. Mówi, ale Bóg mi w nocy pokazał, że kiedy powiedziałam biorę, to się wtedy stało. Nie wtedy, kiedy się modliliście, tylko wtedy, kiedy powiedziałam biorę. I wiecie, ja zrozumiałem, że tak istotne jest, żeby nie tylko wysłuchać modlitwy, tak? Ktoś się nad wami modli, ale żeby człowiek powiedział, biorę to. Ja słuchałem tej modlitwy, ja się z nią utożsamiam, ja ją biorę, tak? Wstańcie, pomodlimy się i wierzcie.
Halleluja.
Halleluja. Dobry Ojcze, ja dziękuję Ci za zbór w Giżycku. Za to miejsce dowodzenia, za to miejsce namaszczenia, za to miejsce łaski. Dziękuję Ci za to, że Ty wyprowadzasz ich z tego miejsca Labana do miejsca Betelu. Dziękuję Ci za to, że Ty przygotowałeś finanse, że Ty przygotowałeś namaszczonych sług, że Ty przygotowałeś służby, że Ty przygotowałeś, Panie, władzę, że Ty przygotowałeś wszystko. Ojcze, ja dziękuję Ci, że ożywiasz w sercu tego Kościoła pragnienie i życie. Wizję, którą mi dałeś. Ja dziękuję Ci za to, że tą wizję też ożywiasz w indywidualnych osobach, w każdym członku tego Kościoła. Panie, ja dziękuję Ci, że wzbudza z martwych tych, którzy odeszli. Dziękuję Ci za to, że Twoje namaszczenie teraz przekracza zdolność naszego zrozumienia. Panie, dzisiaj biorę Twoje błogosławieństwo dla tego Kościoła. Dzisiaj biorę finanse dla tego Kościoła. Dzisiaj biorę liczne stada dla tego Kościoła. Dzisiaj biorę wiele sług dla tego Kościoła. Dzisiaj biorę błogosławieństwo władz dla tego Kościoła. Ojcze, w imieniu Jezusa niech będą ubogaceni. I modlę się, Panie, żeby z tego miejsca wyszło błogosławieństwo na każdy kościół w okolicy. Na każdą miejscowość w okolicy. Panie, ten Kościół już zakładał zbory. Czy to w Piszu, czy to w Bartoszycach, gdziekolwiek, Panie. I Ty wiesz, że ten Kościół już siał. Spraw, Panie, żeby zasiał jeszcze więcej i żeby ten posiew był mocny. Żeby był skuteczny. Panie, Ty widzisz Ryn i inne miejsca, gdzie nie ma społeczności. Ja modlę się dzisiaj. Błogosław. Błogosław. Ojcze, bierzemy zbawienie dla okolicznych miejscowości. Niech Twoje błogosławieństwo będzie w nas i spraw, Panie, byśmy zawsze mocni wierzę umieli dać odpór temu, który przychodzi, żeby kraść. Diabłu, w imieniu Jezusa dajemy mu odpór. Ja biorę, Panie, siłę i władzę nad nim. I mówię, będziemy błogosławieni. I dzisiaj modlę się, Panie, o tych, którzy czują się przegrani, o tych, którzy dzisiaj płaczą do poduszki. Modlę się, Panie, i mówię, błogosławieństwo nad nimi. Przywrócenie wiary i siły. Niech niezamężne mają mężów. Niech ludzie bez pracy mają pracę. Niech będą dobrymi pracownikami. Niech żony odzyskają swoich synów. Swoich mężów. Niech rodzice odzyskają swoje dzieci. A niech dzieci odzyskają swoich rodziców. Niech będzie pojednanie. Niech to będzie Kościół światła. Kościół świętości i namaszczenia. W imieniu Jezusa. Ojcze, ja zostawiam to błogosławieństwo. I niech się pomnaża. Amen.
Amen.
Halleluja.